rocznik mińsko-mazowiecki, tom 28, rok 2020. Sylwetki. Tekst Damian Sitkiewicz. Tadeusz Doria Dernałowicz, 1916-1959. Ostatni dziedzic Repek i Mińska Mazowieckiego. Ostatni dziedzic Repkowski i Miński był czwartym z kolei dzieckiem Wandy Dernałowicz i jej trzeciego męża Stanisława Dernałowicza. Urodził się w Repkach, powiat sokołowski, w dniu 29 stycznia 1916 roku. Kilka lat później stracił w tragiczny sposób ojca, co niewątpliwie odcisnęło piętno na jego dzieciństwie. Jego śmierć była dla rodziny zaskoczeniem, przyszła niespodziewanie. Stanisław jako zamiłowany gospodarz dbał o rolnictwo w swoich dobrach. Ciągle coś ulepszał, unowocześniał, sprowadzał kosztowne maszyny z zagranicy, nieznane dotychczas jego sąsiadom. Jego dumą była nowoczesna lokomobila do młócenia zboża. Dwaj jego synowie, Jerzy i Tadeusz, często prosili ojca, by pozwolił im przenocować w wozowni. Ojciec dawał na to pozwolenie, lecz aby uniknąć niepotrzebnych komentarzy służby, zamykał synów na klucz, który następnie chował do własnej kieszeni. Jak wspomina Maria Wernerowa, pewnej nocy nagle zapaliła się szopa z lokomobilą. Skąd się tam wziął ogień? Nie wiadomo. Krążyły pogłoski, iż zrobił to ktoś z zazdrosnych sąsiadów, którego gospodarstwo stało gorzej od Repkowskiego. Ogień przeniósł się nagle na wozownię, gdzie spali synowie Stangreta. Stanisław Dernałowicz nie wiedział, jak się zachować i co zrobić. Miotał się, szukając klucza, który miał w kieszeni. Nie zdążył go znaleźć, a był chory na serce, o czym sam nie wiedział. Ostatecznie padł trupem na miejscu. Tym samym Wanda Dernałowicz stała się samotną matką, opiekunką dwóch nieletnich synów, Tadeusza i Jerzego, a także dzieci z poprzedniego małżeństwa. Tadeusz uczęszczał do gimnazjum imieniem Jana Zamoyskiego w Warszawie. W okresie nauki szkolnej zarówno on, jak i jego brat, wspominany już Jerzy, znaleźli się pod opieką domowej nauczycielki Heleny Iwaszkiewicz, rodzonej siostry poety i pisarza Jarosława Iwaszkiewicza. Będąc w Warszawie, przebywali w wynajętym mieszkaniu przy ulicy Czystej, późniejsza Ossolińskich. Matka chłopców przejeżdżała w odwiedziny. Przeważnie jednak przebywała w Repkach. W następujących słowach wspominała Tadeusza Maria Werner. Był zaraz po Olesiu, przyrodnim bracie, drugim pod względem urody. Wyrósł na smukłego, wysokiego blondyna o orzechowych oczach i ujmującym uśmiechu. Miał wrodzoną elegancję, zarówno w postawie, jak i w ubiorze. Nawet w wytartym półkożuszku, jadąc konno do lasu, wyglądał wytwornie. Tak umiał nosić odzież. Maria Werner wspominała również o jego usposobieniu, opisując je jako pogodne. Wanda Dernałowicz wiedziała, że wychowanie synów, miała ich czterech, wymagało męskiej ręki. Skoro ojca zabrakło, wychowywała ich na sposób angielski, jak najwięcej sportu i samodzielności. Maria Werner zapamiętała. Całe jej potomstwo, zarówno po drugim, Ostrowskim, jak i po trzecim, Dernałowiczu, mężu, było zaradne i wysportowane. Znało też główne języki światowe. Konna jazda, polowania, narty i łyżwy zimą, latem tenis, wiosną wioślarstwo i pływanie. Wpływały dodatnio na rozwój fizyczny. Herlaków w rodzinie nie było. Jedyny Stefek wskutek wypadku w dzieciństwie był upośledzony pod względem wzroku, ale fizycznie równie dobrze rozwinięty. Maria Werner, której wspomnienia będą tu często przytaczane, wspominała Tadeusza Dernałowicza jako wspaniałego kumpla. Przed jej egzaminem maturalnym przyjechał do Mińska Mazowieckiego, aby dodać jej otuchy. Tadeusz brał udział w kampanii wrześniowej 1939 roku. Ewakuowany na Łotwę, był tam przez jakiś czas w obozie przejściowym. Udało mu się jednak wrócić do kraju, gdzie włączył się w nurt konspiracji zbrojnej. Osiadł w Repkach i tam zajmował się gospodarką leśną. Natomiast za rolnictwo odpowiadał administrator majątku. Później Repki zostały przejęte przez Niemców. Tadeusz co jakiś czas zjawiał się w Warszawie, gdzie poznał Magdę Morawską, która stała się jego sympatią. Magda, również zaangażowana w ruch oporu, zaczęła coraz częściej przybywać do Repek i była bardzo miło przyjmowana przez matkę Tadeusza. Młody konspirator miał poważne plany matrymonialne wobec swej wybranki, jednak jej rodzice nie zamierzali godzić się na małżeństwo z kochliwym, młodym mężczyzną. Znali jego wcześniejsze miłosne podboje, od których nie stronił. Rodzice tak długo wywierali nacisk na Magdę, aż w końcu z nim zerwała. Magdę scharakteryzowała w swoim pamiętniku Maria Werner, kreśląc jej obraz następującymi słowami. Jego, Tadeusza, ogromną miłością stała się prześliczna Magda Morawska, nazywana przez znajomych królewną. Była to wyjątkowo urodziwa, wysoka, złocista blondynka, niefarbowana, o pięknych rysach twarzy i wielkich niebieskich oczach. Zwracała na siebie uwagę, gdziekolwiek się znalazła. Z Tadeuszem tworzyła bardzo piękną parę. Z przyjemnością na nich patrzyłam. Dotknięta postępowaniem Morawskich poczuła się matka Tadeusza. Był to dla Tadeusza duży cios. Jednak wkrótce w jednej z kawiarń warszawskich poznał rodzeństwo Lubomirskich, Henryka i Annę, która tam wówczas pracowała jako kelnerka. Lubomirscy, licznie rozrodzeni, podupadli materialnie, nie posiadali żadnego majątku, choć matka rodzeństwa, Teresa, była córką Radziwiłłów. Jak pisała Maria Werner, wprędce w Repkach pojawił się nowy gość, Henryk Lubomirski, któremu tam się wszystko niezmiernie spodobało. Zaczął przywozić siostrę, wpychając ją niemal w ramiona Tadeusza. Anna miała wiele wdzięku, temperamentu i bezpośredniości w obcowaniu z ludźmi, ale nie mogła się równać urodą z Magdą. Tadeusz, może na złość tamtej, zaczął się do niej umizgać, myśląc wszakże o trwalszym związku. Może myślał, że ta metoda wywoła zazdrość u Magdy i znów wróci ku niemu. Nie był jednak faktycznie zainteresowany związkiem z Anną, lecz zmuszał go do niego przyszły szwagier i matka, która cieszyła się ogromnie, że w rodzinie znajdzie się prawdziwa księżniczka. Tadeusz został wyswatany na siłę. Wbrew własnej woli pozwolił ogłosić zaręczyny. Brat Anny, Henryk, ponaglał, aby z nimi nie zwlekać ze względu na niepewne czasy okupacji. Swoje zdanie wyrażała również Teodorowa, repkowska kucharka. Niepotrzebnie się pani Czadzio tak pospieszył z tym ślubem, mógł się lepiej ożenić, odpowiadano na to. Co to Teodorowa mówi? Przecież księżniczka, już nie mógł wyżej sięgnąć. Te uwagi nie zbijały jednak Teodorowej z pantałyku. To cóż, że księżniczka, mógł wyżej sięgnąć, ale na pewno mógł się lepiej ożenić. Doszło więc do ślubu Tadeusza i Anny, ślubu, którego Tadeusz tak naprawdę nie chciał. Niepowodzenia sercowe związały jeszcze bardziej Tadeusza z konspiracją. We dworze w Repkach, niekiedy w jednym skrzydle, w tak zwanym sanatorium, stacjonowali Niemcy, a w drugim Tadeusz robił odprawy oddziału gajowych, szkoląc ich w zakresie obchodzenia się z różnymi rodzajami broni. Otaczała go często grupa młodzieży obojga płci, gości lub przechowywanych żołnierzy Armii Krajowej, którzy szukali od czasu do czasu azylu. Tadeusz często się przemieszczał, niejednokrotnie przebywał na polach i w lesie. Niemcy patrzyli na niego podejrzliwie, jednak za grube łapówki przymykali oczy. Nazywali go der junge Graf. Uważali, że ma prawo do towarzystwa we własnym majątku i nie przeszkadzali mu. Młody dziedzic zamierzał utworzyć konny oddział partyzancki. W tym celu u siodlarza w Sokołowie zamówił kilkadziesiąt siodeł i odpowiednie do tego uzdy. zaś młodzi ludzie, zwani gajowymi, starali się o broń i żywność, które wraz z całym sprzętem konnym zakopywano w specjalnie do tego przygotowanych kryjówkach. Wszystko odbywało się w najgłębszej tajemnicy. Kryjówki znała jedynie żona Tadeusza, Anna. Tadeusz był aktywnym żołnierzem podziemia. Wraz ze Stefanem Kołyńskim walczył w powstaniu warszawskim na Mokotowie. Obaj należeli do zgrupowania Baszta. Tadeusz był w pułku szwoleżerów Baszty. Po upadku powstania warszawskiego przeszedł, jak wszyscy, przez obóz przejściowy w Pruszkowie. Był lekko ranny, dzięki czemu jedna z sióstr sanitariuszek znalazła pretekst, by wyprowadzić go z obozu na pozór legalnie. Następnie przetransportowano go do Krakowa i tam przebywał na leczeniu. W owym czasie w Krakowie poznał Stefanię, która, jak wspominała Maria Werner, wywarła na nim ogromne wrażenie. Była osobą młodą, wywodzącą się ze środowiska ziemiańskiego, stanu wolnego. Stała się jego wielką, dojrzałą miłością. Tadeusz nie powrócił już do Anny, natomiast jego wcześniejsza narzeczona, Magda Morawska, zginęła w czasie powstania warszawskiego. Związał się ze Stefanią i miał nadzieję, że uzyska od Anny rozwód. Zamieszkał ze swoją wybranką w Krakowie, gdzie pracował chałupniczo. Malował chusty i szale, niezwykle wówczas modne. Stefania otrzymała stałą posadę. Anna tymczasem stanowczo odmawiała udzielenia rozwodu, a Wanda Dernałowicz, matka Tadeusza, popierała stanowczo Annę, sprzeciwiając się synowi. Jak pisała Maria Werner, pragnęła bardzo scalić to rozbite małżeństwo i czyniła wszelkie wysiłki, by przekonać Tadeusza o jego obowiązkach w stosunku do założonej rodziny. Tadeusz dosyć jednak namęczył się w niechcianym związku. Nie ulegał jednak żądaniom matki, która przez kolejne 9 lat zjawiała się w Krakowie i przekonywała go, aby wrócił do żony. Co roku wracała z niczym. Rodzice Stefanii liczyli na legalny ślub z Tadeuszem, jednak kiedy zorientowali się, że Anna nie chce słyszeć o rozwozie, skłonili swoją córkę do zerwania, co szło bardzo opornie. Prawdopodobnie wezwano nawet jakiegoś duchownego wyższej rangi, by przemówił do jej sumienia. Naciski z obu stron przyczyniły się do rozbicia tego związku po 9 latach wspólnego życia. Tadeusz nie mógł się z tym pogodzić. Ugodziło go to niczym bolesny cios. Zaczął zapadać na zdrowiu, odezwała się nabyta w czasie powstania gruźlica. Na prośbę matki po rozstaniu ze Stefanią spakował rzeczy i przyjechał do żony do Milanówka. Ale Anna nie przyjęła go i wystawiła jego walizki za drzwi. Powrócił więc do Krakowa, a rodzina Stefanii postarała się, by nie doszło do powtórnych kontaktów. Wobec tego zamieszkał samotnie. Coraz bardziej podupadał na zdrowiu. Był apatyczny, stracił chęć życia. Kiedy jedna ze znajomych Wandy Dernałowicz znalazła się przejazdem w Krakowie, wstąpiła do mieszkania Tadeusza, by go odwiedzić. Znalazła człowieka w stanie agonalnym. Jak wspomniała Maria Werner, przerażona tą ruiną człowieka wezwała lekarza, a po rozmowie z nim księdza. Postarała się o zapewnienie opieki choremu. Zawiadomiła natychmiast ciocię Wandeczkę. Kiedy matka przyjechała, Tadeusz już nie żył. Zmarł 5 kwietnia 1959 roku. Ukazał się wówczas nekrolog w życiu Warszawy o następującej treści. Świętej pamięci Tadeusz Dernałowicz, opatrzony świętymi sakramentami, zmarł 5 kwietnia 1959 roku w Krakowie. Złożenie zwłok do grobu rodzinnego w Wyrozębach odbędzie się w czwartek 9 kwietnia bieżącego roku, o czym zawiadamiają matka, żona, córka i rodzina. Ciało przewieziono do grobów rodzinnych w podziemiach kościoła w Wyrozębach. Rodzinie wydawało się, że sprawa nie podlega dyskusji i wszystko zostanie zorganizowane według planu. Tymczasem podczas pogrzebu czekała na zebranych niespodzianka. Miejscowy proboszcz po prostu nie zgodził się na wpuszczenie trumny do kościoła, odmawiając również złożenia jej w podziemiu. Nie wiemy jednak, jakimi motywami się kierował, skoro była to fundacja Dernałowiczów i mieli pełne prawo chować tam swoich zmarłych. Wobec stanowczego protestu proboszcza sprawa otarła się o biskupa, który znalazł natychmiastowe wprowadzenie trumny do kościoła, odprawienie egzekwii i pochowanie ciała zmarłego wśród jego przodków. Anna pozostała wdową do końca życia, opiekowała się również swoją teściową, która również została pochowana w Repkach. Anna natomiast zmarła w wieku 50 lat na zawał serca. Jej matka była tak zrażona do zięcia, że nie dopuściła do pochówku Anny w grobach rodziny Dernałowiczów. Annę pochowano prawdopodobnie w Wilanowie. Czytała Renata Płotczyk.